Chcę kontynuować zeszłotygodniowe zwiastowanie, a mówiliśmy o wielkiej Bożej miłości. Tak jest, o wielkiej Bożej miłości. Język grecki, który jest bogatszy od języka polskiego, używa na określenie miłości czterech różnych słów, określeń. Mówi o miłości między kobietą a mężczyzną, mówi o miłości rodzinnej między rodzicami, rodzeństwem, samym rodzeństwem, miłości dzieci do rodziców. Mówi także na temat uczucia przyjaźni, bliskości wobec innych, gdzie zawiązują się więzi i relacje przyjacielskie. Ale przede wszystkim Boże Słowo używa takiego greckiego słowa agape. Jest to miłość, która nie jest doświadczeniem na poziomie emocji. Bo te pozostałe, które wspomniałem przed chwilą, są na bazie emocji, na poziomie emocji. Natomiast ta miłość, którą Bóg okazał człowiekowi i którą chce, aby człowiek przekazywał innym, nie jest doświadczeniem na poziomie emocji, uczuć, ale określa świadomą decyzję, przemyślaną zasadę, na której opieram moje relacje z innymi osobami. I to słowo w Nowym Testamencie pojawia się ponad 120 razy. Taka osoba nie kieruje się sercem, uczuciem, emocjami, nie kocha tylko najbliższych, bo są moimi najbliższymi, najdroższych, krewnych, członków rodziny czy przyjaciół, ale także kocha ludzi, którzy są wokół niej. Niosą tę miłość do takich osób. I ta miłość, taka miłość nastawiona jest na ciągłe, nieustanne dawanie. Kochanie bez warunków wstępnych. Nie oczekuje, że otrzyma to samo. I ta miłość, powiedzieliśmy sobie tydzień temu, charakteryzuje samego Pana Boga. Ona jest sednem Jego natury, a tak naprawdę, gdybyśmy wglądnęli w Boże Słowo i czytaliśmy to, nie tylko Bóg ją posiada, ale Boże Słowo mówi, że Bóg jest taką miłością. Miłością dającą, ofiarującą. Miłością, która chce dla człowieka jak najlepiej. I mówiliśmy o cechach tej miłości, że ona jest uniwersalna i dostępna dla każdego. Bóg kocha każdą osobę i Jego miłość jest dostępna dla każdego. Jest ofiarująca, jest to miłość, która daje. Bóg tak umiłował człowieka, że posłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, a więc Bóg dał to, co miał najcenniejsze. Jest to również miłość niezasłużona. Nikt z nas nie może zapracować na tą miłość, zaskarbić sobie tej miłości, zyskać ją, kupić ją. Ona jest darmo dana i niezasłużona, bo Bóg ukochał człowieka, kiedy człowiek tkwił w grzechu. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc jest ona niezasłużona, jest to dar Boży dla ciebie. Jest również nieprzemijającą miłością. Ta ludzka kończy się. Kończy się, gdy ktoś umiera. Kończy się, gdy ludzie się rozstają. Wypala, przestaje istnieć. Ale nie Boża. Bóg kocha nas miłością nieprzemijającą. Jest to również miłość dyscyplinująca. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Dlatego Bóg jako dobry ojciec, dobry rodzic nas wychowuje. Stąd nas strofuje, koryguje, upomina. Czasami karci, czasami to boli. Ale jest to wyraz miłości rodzicielskiej, którą ma dla nas, ponieważ nas kocha. I też powiedzieliśmy sobie, że jest to miłość wzmacniająca. W różnych doświadczeniach życiowych, w kłopotach, Bóg przychodzi do nas i chce nam pomagać. I On powoduje, że możemy przejść zwycięsko wszelkie trudności i wyzwania, które są w naszym życiu. I zakończyliśmy zeszłotygodniowe zwiastowanie trzecim rozdziałem pierwszego listu Jana. I czytaliśmy pierwsze trzy wersety, gdzie apostoł Jan powiedział: zobaczcie, patrzcie, jaką wielką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Bóg okazał nam swoją miłość. Nie zasługiwaliśmy na nią, a jednak Bóg nas ukochał i kocha. Staliśmy się Jego dziećmi i bez względu na wszystko nimi pozostajemy. Pozostajemy, mówi Jan. Nimi jesteśmy. I co z tego wynika? Mówi dalej, umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdy ujrzymy Go takim, jakim jest.
Jan mówi, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. To wiemy, nimi jesteśmy.
Ale co z nami będzie w niebie, zadaje pytanie. Kim będziemy? Czym będziemy? Na pewno będziemy tam z Nim, mówi Jan, z Bogiem Ojcem, z Jezusem Chrystusem, w obecności Ducha Świętego. Ponieważ Jezus przyjdzie po nas, bo tak obiecał. Powiedział w Ewangelii Jana, idę przygotować wam miejsce. A jeśli je przygotuję, przyjdę znowu, aby was zabrać do siebie, abyście byli, gdzie ja jestem. Przyjdę znowu. Jan pamięta te słowa i mówi, nie wiem, kim będę tam w niebie, gdy znajdę się z Jezusem Chrystusem. Przemieniani mocą Bożą będziemy całkowicie do Niego podobni. Tego Jan jest pewny. I dodaje, i każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, każdy, kto w to wierzy, każdy, kto stał się dzieckiem Bożym, każdy, kto oczekuje przyjścia Jezusa, każdy, kto tęskni za Bogiem i Jego miłością, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Ta myśl przyjścia Jezusa mobilizuje dzieci Boże do życia w uświęceniu, upodabniania się do Jezusa, w świętości, prawości, uczciwości. I powiedzieliśmy, że cechą Bożą jest miłość, że Bóg jest miłością i my tę cechę także w tej nowej naturze po niebiańskim Ojcu dziedziczymy. Tak jak po fizycznych naszych rodzicach dziedziczymy pewne cechy. Niektóre nam się podobają, niektóre nam się nie podobają. Nieraz patrzę na jednego czy drugiego z naszych synów, to widzę podobieństwo albo do mnie, albo do Maryli. Te dobre to do Maryli, a te złe to do mnie, tak? Różne cechy po nas dziedziczą, nasze dzieci. Po dziadkach się dziedziczy. I tak samo w tej duchowej rzeczywistości odziedziczyliśmy po Bogu Ojcu, który jest miłością, tę miłość. I tę miłość powinniśmy nieść dalej. Zapytał Jezus pewnego razu, jakie jest największe przykazanie? Co odpowiedział? Będziesz miłował Pana Boga swego. Byle jak? Z całego serca, z całej siły, z całej duszy, ze wszystkiego. Będziesz kochał Go, a innych ludzi... A bliźnich jak siebie samego. A więc wyrażamy tę miłość dalej. Pan Jezus do apostołów powiedział w jednym miejscu, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, kochani, aby miłość była rozlewana w waszych relacjach. W liście Jana, w którym jesteśmy, 4:19 jest napisane, kochajmy więc, gdyż On nas przedtem ukochał, umiłował. Kochajmy dlatego, że On nas ukochał. Jesteśmy Jego dziećmi. Tę cechę po Nim posiadamy. Posiadamy. I ten rodzaj miłości, tej miłości nie opartej na uczuciach, na emocjach, ten rodzaj miłości nabywają tylko dzieci Boże, osoby nowonarodzone. Człowiek, który nie pojednał się z Bogiem, który nie doświadczył Bożej miłości, nie jest w stanie taką miłością kochać innych ludzi. To jest niemożliwe. On kocha najbliższych, on kocha najdroższych, on kocha ludzi, którzy go kochają, natomiast w relacjach z ludźmi, którzy nadepnęli mu na co? Na odcisk, którzy dowiedział się, źle o nim mówią, którzy gdzieś go tam wrogo usposobieni wyzywali, zranili, on nie jest w stanie takich ludzi pokochać. I ja rozumiem stwierdzenia ludzi, którzy nie znają Boga, którzy nie doświadczyli Bożej miłości, kiedy mówią, nigdy Mu tego nie przebaczę. Bo to jest niemożliwe. Bez Bożego wsparcia, bez Bożej pomocy jest to niemożliwe. W samej tej ludzkiej sile jest to niemożliwe. Bo wchodzą uczucia. Zauważmy, że my, którzy doświadczyliśmy Bożej miłości, wiemy, że Bóg nas ukochał, przebaczył nasze grzechy, mamy z tym także problem. Kiedy dojdzie do zranienia, kiedy dojdzie do czegoś, co nie jest miłe dla nas, jak ciężko nam jest przebaczyć i odwzajemnić miłość, pokazać tę miłość, którą Bóg pokazuje mi. I to jest, ta miłość przeznaczona jest tylko dla dzieci Bożych i tylko one mogą ją pokochać. Rzymian 5:5 wcześniej jest napisane, że Bóg nas zbawił, przebaczył na nasze grzechy i tam dodaje apostoł Paweł, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża
rozlana jest w naszych sercach. W sercach dzieci Bożych rozlana jest ta właśnie miłość. Miłość, która nie jest tylko uczuciem, ale świadomą zasadą. 2 Koryntian 5:14 mówi nam, bo miłość Boża ogarnia nas. Kogo? Nas, którzy doszliśmy do przekonania, że jeden umarł za wszystkich. A zatem wszyscy w Jezusie umarli. A umarł, abyśmy my mogli żyć. I tam jest dodane, i to nie dla siebie samych, ale dla tego, który za nas umarł. Bo miłość Boża ogarnia nas. Tych, którzy doświadczyli cudów duchowych narodzin. Którzy zrozumieli, że są grzesznikami, że sami siebie zbawić nie mogą, że tylko i wyłącznie przez krzyż Pana Jezusa, Jego ofiarę można dostąpić pojednania z Bogiem. To jest ten rodzaj miłości przeznaczony dla dzieci Bożych. I gdy zrozumieliśmy wielkość Bożej miłości, zostaliśmy nią dotknięci, doświadczyliśmy jej na własnej skórze, bo ona przyszła do nas, Bóg przebaczył nasze grzechy, to nie pozostajemy tacy sami. Ona nas uszczęśliwia. Świadomość tej miłości powoduje zadowolenie i spełnienie. Ona również wyraża pragnienia odwzajemnienia tej miłości. Zaczynamy kochać Boga w całkowicie innym wymiarze, w inny sposób. Nasze priorytety się w życiu zmieniają. Patrzenie na świat się zmienia. Patrzenie na innych ludzi się zmienia. Nagle Bóg staje się numer jeden w naszym życiu. Zaczyna grać pierwsze skrzypce. Staje się najważniejszy w naszym życiu. Staje się centrum naszego życia. Pragniemy żyć dla Niego, podobać się Jemu i wypełniać Jego wolę. Wtedy, kiedy Boża miłość wypełni nasze serce, ogarnie nasze serce, przemieni nasze życie. I chcemy Bogu odwzajemniać tę miłość. Dzisiaj powiemy sobie, jak wyrażamy naszą miłość do Boga. Jak wyrażamy naszą miłość do Boga? Po pierwsze, wyrażamy naszą miłość do Boga poprzez posłuszeństwo Jego Słowu. Zostajemy w liście Jana w 5 rozdziale, 3 werset. Jan mówi, na tym bowiem polega miłość do Boga, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega przykazań i te przykazania wcale nie są uciążliwe. Kocham Boga, chcę Go bardziej poznawać, chcę wypełniać Jego wolę, dlatego czytam o tym i pragnę tak żyć. Gdyby ten werset skończył się na stwierdzeniu, na tym bowiem polega miłość do Boga, że się przestrzega przykazań Jego, to byłby zakon, to byłby legalizm, to byłoby prawo. I tak ludzie żyli, i wielu ludzi religijnych tak żyje. W naszym kraju i gdzie indziej. I tak wielu ludzi żyło, Izraelitów tak żyło. Pod prawem. Oni kochali Pana Boga, bo się go bali. Bo bali się konsekwencji niekochania Pana Boga. Bo bali się konsekwencji grzechu, nieposłuszeństwa wobec Niego. I wtedy jest ten element muszę lub nie mogę czegoś tam zrobić. Lecz kiedy dochodzi, a przykazania Jego nie są uciążliwe, to wchodzimy w przymierze miłości z Bogiem. Ja chcę Bogu służyć. Ja nie chcę grzeszyć. Nie dlatego, że nie mogę, tylko dlatego, że nie chcę. Bo kocham Boga, bo chcę się Jemu podobać. A więc do legalizmu, bycia posłusznym Bogu w przykazaniach, dochodzi element mojej woli. Ja chcę Bogu się podobać. Ja chcę Jemu służyć. Ja chcę wypełniać Jego słowo. I do tego posłuszeństwa, gdy dochodzi element woli, to jesteśmy w przymierzu miłości. I to już nie jest dla nas przestrzeganie Bożych przykazań, nie jest dla nas katorgą, udręką, ciężarem, karą, ale z radością jestem posłuszny Panu Bogu, bo chcę się Jemu podobać. Staram się wprowadzać Słowo Boże w czyn. I to wcale dla mnie nie jest uciążliwe. Ja się z tym nie męczę, bo kocham Boga, odwzajemniam Mu miłość, pokazuję Mu, że Go kocham poprzez posłuszeństwo Jego Słowu. I to Słowo jest dla mnie wyznacznikiem i drogowskazem życia. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. To jest moja wola, bo kocham Boga.
Jakie przykazania? Na przykład 1 Jana 3:23. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Zauważcie, dwie rzeczy porusza Jan. Przykazanie, które Bóg daje, brzmi: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. I to jest ten pierwszy element naszego życia wiarą. Przyjmujemy Jezusa wiarą, przyjmujemy przebaczenie przez wiarę, modlimy się do Niego, choć Go fizycznie nie widzimy, wierzymy, że On przebacza nasze grzechy, przebaczył, stajemy się dziećmi Bożymi i dalej chodzimy w wierze, bo Boże Słowo mówi, abyśmy w wierze chodzili. Wiara jest to coś, co mamy rozciągać, w czym się mamy ćwiczyć, co ma być powiększane, a więc skutek różnych doświadczeń, prób, okoliczności, nasza wiara może wzrastać albo być zabijana. Bóg chce i oczekuje, żeby nasza wiara wzrastała. Bóg chce, abyśmy chodzili w wierze, a więc wszystko mamy w Jezusie Chrystusie, mówi Jan. Kiedy uwierzysz w Jezusa, masz dziedzictwo, masz moc Jego ofiary, masz moc Jego krwi, masz moc Jego i autorytet Jego imienia, masz dziedzictwo, jesteś zwycięzcą. A więc to jest przykazanie, które Bóg daje. Wierz w pełni tego, co masz w Jezusie Chrystusie. Chodź wiarą w swoim życiu. I dodaje: i miłowali się wzajemnie, jak też nam przykazał. A więc zobaczcie, znowu element miłości. Wiara i miłość. Inne stwierdzenie mówi, że wiara jest czynna w miłości. One idą w parze ze sobą. Wiara i miłość. Bóg oczekuje, abyśmy chodzili w wierze, ufali Mu, polegali na Nim, wierzyli w Jego obietnice, ale także, abyśmy kochali innych ludzi. I miłość popycha mnie, ta Boża miłość popycha mnie do życia dla Boga. Jestem szczęśliwy tu, co widać i słychać i czuć, bo miłość powinna być czuć po nas, powinno być widać, słychać i czuć, że kochamy Boga. Jesteśmy szczęśliwi tu, ale wiemy, że tam w niebie, gdy pójdziemy, będziemy przeszczęśliwi. Bo nie wiem, jak określić bardziej większe szczęście. Szczęśliwy, przeszczęśliwy. Tak mówi Boże Słowo. Jeżeli tu z Bogiem doświadczam świetnych, kapitalnych rzeczy i jestem szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy, to co dopiero tam? Więc to miłość powoduje, że żyję dla Boga i chcę Jemu służyć z całego serca i kocham Go z całego serca, ale także kocham innych ludzi. I to jest ten drugi punkt. Wyrażamy naszą miłość do Boga poprzez pokazywanie miłości innym ludziom. 1 Jana 4:20. Jeśli ktoś mówi: kocham Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Łatwiej powiedzieć: kocham niewidzialnego, niż kocham widzialnego. Kogoś, kto jest obok mnie. I tę miłość Bóg chce, abyśmy okazywali wszystkim ludziom. I zaczyna się od najbliższych. Wiecie, życie rodzinne, małżeńskie, to poligon doświadczalny. Naprawdę. To jest poligon doświadczalny dla szlifowania naszych relacji miłości z innymi ludźmi. To łamanie swojego ego. To test miłości. To w naszym domu te relacje są budowane, kształtowane po to, żebyśmy nabyli tej umiejętności. Po to mamy współmałżonków, po to mamy dzieci, po to dzieci mają rodziców, że po prostu tam nabywamy tej umiejętności. Kochania nie tylko uczuciem, ale kochaniem Bożą miłością. Nieraz z Marylą coś tam mamy, jakąś różnicę zdań. Potem idę sobie robić herbatę czy kawę. I wiecie, jaką mam pierwszą myśl? Nie zrobię jej. Nie chcę sama zrobić. No co ja jej będę robił? To jest pierwsza myśl. Już stoję nad czajnikiem. Włączam go, ale muszę wiedzieć, ile wody nalać. I już się zaczyna łamać. I za chwilę mówię: chcesz kawę? Mam nadzieję, że nie usłyszy, nie? Mówię: Maryla, chcesz kawę? A chętnie bym się napiła. O, stawiam i robię. To jest łamanie siebie, bo w tym odruchu, po jakimś tam relacjach, nie chce mi się jej robić kawy. Nie chcę sama zrobić. Po co mam jej robić ja? Ale miłość powoduje, że staję ponad tym moim uczuciem
I mówię, zrobię.
I siadamy, albo nie siadamy, ale mam zrobione.
I sobie piję i się cieszę z tego. Ale ja wiem, że ja przeszedłem test. Że stanąłem ponad moim uczuciem, które w tej chwili mówi mi, nie rób tego.
Dlatego najbliżsi to poligon doświadczalny. Nieraz z naszymi synami też przechodzę. Test miłości. To jest naprawdę, gdy się ścierają różnego rodzaju myśli. A wtedy te wszystkie cechy miłości muszą być obecne w naszym życiu. A wiecie, jakie są cechy tej miłości? 1 Koryntian, 13 rozdział mówi nam. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi i nigdy nie ustaje. To są cechy tej Bożej miłości. I w tych relacjach z najbliższymi powinniśmy je praktykować, uczyć się tego wszystkiego, aby później na zewnątrz to robić. Niestety czasami łatwiej nam jest poskromić naszą cielesność wobec innych ludzi niż wobec najbliższych. Dlatego najbliżsi są poligonem. Przeczytałem jedno takie zdanie, był obrazek w internecie. Synek mówi do tatusia: tatusiu, może zamieszkamy w budynku kościoła, bo tutaj jesteś taki miły dla mamusi. Rozumiecie? On zobaczył, że tato jest taki miły w kościele, że chciałby to zamieszkać, bo by chciał, żeby taką miłość tato tam w tym domu, gdzie był, okazywał swojej mamie. I tak nieraz jest. Dlatego, tak jak mówię, dom jest najlepszym poligonem dla szlifowania cech miłości, łamania naszego ego i kształtowania Bożego charakteru w nas. A więc okazujemy tę miłość najbliższym. Okazujemy już to, co już powiedziałem wcześniej, Kościołowi. 1 Jana 4,20, to co już czytałem. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, nienawidzi brata, kłamcą jest, bo musisz miłować. I tu się pojawia większy problem. W rodzinie mogę mieć 2 czy 3 osoby. No, pomijam barczaków, którzy mają kilkanaście w sumie, ale rozumiecie, nawet kilkanaście osób, to jest tylko kilkanaście, ale w społeczności jak tu, to jest nas 100 osób, 120 osób. Większe kościoły, 200, 300, 500, 1000, 10 tysięcy. I Boże Słowo mówi, że mamy okazywać miłość ludziom, którzy są wokół nas, kościołowi, braciom i siostrom w Jezusie Chrystusie. Jaka to ma być miłość? Nie taka, że ja stąd powiem, kocham was, I love you. Albo inaczej, I love you cię w Nowej Hucie. Tak? Rozumiecie? To nie o to chodzi, żeby powiedzieć. Jan mówi bardzo konkretnie, jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dlatego mówi, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem. Miłość jest bardzo praktyczna. Powiedzieć komuś, że go się kocha, to znaczy opiekować się nim, troszczyć się, interesować, modlić, zachęcać, budować, pomagać, być z nim w jego życiu, opiekować się, widzieć go w potrzebie. To jest praktyczna miłość. Kiedy widzisz kogoś w potrzebie, to otwierasz swoje serce i wydajesz wyraz tej miłości poprzez pomoc, modlitwę, pokierowanie tą osobą, zaspokojenie potrzeby czegokolwiek. Bóg chce, aby te rodzinne relacje, które mamy, także były i w Kościele. I w Rzymian 12:10 jest napisane o miłości braterskiej. Żebyśmy mieli takie, jak między rodzeństwem, dobrą miłość, w tym dobrym pojęciu tę miłość. Abyśmy rozwijali takie więzi. Stąd tworzymy takie klimaty bardziej rodzinne. Stąd mówi się na panów wujek, a na panie ciocie. Po to, żeby pokazać tę relację, jaka jest. Człowiek potem, jak jest małe dziecko, ciągle ma wujków i cioć tyle i potem nie wie, którzy to są ci wedle ciała, a którzy wedle kościoła. Nie? Ciocia, wujek, wszędzie to samo. Ale o to chodzi właśnie. Pokazuje się te relacje, jakie powinny panować między ludźmi. Rzymian 12:10 nam o tym właśnie mówi. Miłość braterska niech między wami kwitnie, niech będzie obecna. Tu mają panować te relacje. Miłością, braterstwem jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. To są cechy relacji międzyludzkich w Kościele. W taki sposób powinniśmy wyrażać naszą miłość. Ale także Boże Słowo mówi, że mamy ją okazywać wszystkim innym pozostałym ludziom. 17 werset 12 rozdziału do Rzymian mówi nam: nikomu złe za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nasza miłość ma dosięgać ludzi, którzy są wokół nas, z którymi codziennie się spotykamy. W pracy, w szkole, na studiach, w miejscu zamieszkania. Ta miłość ma ich dosięgać. Mamy być wzorem, mamy być odzwierciedleniem miłości Jezusa. Mamy być odbiciem miłości Jezusa. Ludzie muszą w nas widzieć tę miłość, która powinna emanować z naszego życia, z naszej postawy. Ale to nie koniec. Boże Słowo mówi, że ta miłość agape jest w stanie nawet kochać wrogów, nieprzyjaciół, ludzi przeciwnych nam. Stąd ta zwykła, naturalna ludzka miłość nie jest w stanie tego przeskoczyć. Boża jest. I dalej Paweł mówi w liście do Rzymian: błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Słowo błogosławić to znaczy życzyć dobrze, modlić się o czyjeś powodzenie, żeby mu się dobrze wiodło. To jest błogosławić kogoś. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Dalej mówi: jeśli twój nieprzyjaciel łaknie, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest ta miłość w praktyczny sposób, która ma docierać do innych ludzi. Pokazuj dobro pomimo wyrządzonej krzywdy. Okazuj dobro pomimo nawet jawnej wrogości innych ludzi. Błogosław, życz dobrze i pokazuj te uczynki miłości w stosunku do nich. Jeśli nieprzyjaciel, wrogo nastawiona osoba, ktoś, kto cię obgadał, kto cię oczernił i tak dalej, przyjdzie w potrzebie, Boże Słowo mówi: daj mu jeść, jeśli potrzebuje, daj mu pić, jeśli potrzebuje, zaspokój jego potrzebę. Bądź wyrazicielem natury Boga Ojca, bo jesteś dzieckiem Bożym, a On tak kocha. Jego słońce świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Deszcz pada na pola tych i tych. On kocha człowieka. I my powinniśmy dokładnie taką samą miłością kochać. Dlatego chciałbym, byśmy pamiętali, Bóg kocha każdego z nas. Jeśli stałeś się dzieckiem Jego, Bóg chce, abyś kochał Go i byś kochał innych ludzi Jego miłością. Ta miłość jest w stanie zburzyć wszelkie mury nieprzyjaźni, nienawiści, wrogości. Ta miłość jest w stanie okazać Bożą miłość innym ludziom. Od Ciebie i ode mnie zależy, od decyzji woli, czy taką miłość emanujemy i czy ją przekazujemy dalej. Bóg chce i oczekuje, aby Jego dzieci żyły w miłości i tę miłość praktykowały. Wśród najbliższych, Kościoła i dla innych ludzi. Amen. Chciałbym powstać do modlitwy, by każdy z nas mógł w tym słowie się zrewidować, zreflektować. Czy jesteś Bogu posłuszny? Jaką miłością kochasz Boga? Czy jest to legalizm i religijność i zewnętrzna pobożność? Musisz? Czy chcesz? Kochasz Go dlatego, że On dał Ci nowe życie, że jesteś Jego dzieckiem, Jego własnością i wyrażasz Mu, wzajemniasz tę miłość. Czy okazujesz tę miłość innym ludziom? Czy kochasz najbliższych? Czy wspierasz potrzebujących? Czy zauważasz braci i siostry? Czy docierasz do ludzi, którzy są w potrzebie, a którzy są wokół nas? Bóg chce, aby ta miłość emanowała z nas. I chciałbym, byśmy o to mogli się dzisiaj modlić. Aby każdy z nas zglądał w siebie i powiedział: chcę takiej miłości, chcę tak kochać. Tak jak Bóg kochał mnie, tak chcę kochać innych ludzi. Twoją miłością, Panie Jezu. Twoją miłością, Panie Jezu, i pomóż. W świadomy sposób chcę wybierać, aby błogosławić i kochać, niż przeciwne, negatywne uczucia. Pomóż mi w tym. A przez Ducha Świętego przyjdzie wsparcie. Po ludzku to niemożliwe. Z Bogiem i w Duchu Świętym jak najbardziej. Módlmy się. Wiemy, z czym się zmagamy. Wiemy, w czym nie domagamy. Powiedzmy o tym Bogu. Niech On zacznie pracować w naszych sercach.